Dzisiaj zapraszamy Państwa do podjęcia tematu ekonomiczne i gospodarcze zawirowania w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego i z Instytutu Studiów Podatkowych. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam najserdeczniej ojca, witam najserdeczniej Państwa. Dobry wieczór.
Chcemy popatrzeć na to, co dzieje się na świecie, a w tym kontekście w sposób szczególny też w Polsce, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, gospodarcze. Koniec roku jest taką doskonałą okazją do tego, żeby zobaczyć, co było, co się udało, a co się nie udało. Więc może na początku takie pytanie, panie profesorze, jak ten mijający 2021 rok możemy określić?
Na pewno ostatnie dwa lata były czymś, czasem bezprecedensowym, nie tylko w ciągu ostatniego 30-lecia. Zresztą mamy do czynienia z wydarzeniem, bo tak to można nazwać, które rozpoczęło się 13 marca 2020 roku w Polsce w postaci ogłoszenia stanu pandemii oraz lockdownu. I wiemy dzisiaj, że po pierwsze wszystkie prognozy, które sformułowano na rok 2020, a potem na 2021, w zasadzie się nie sprawdziły. W zasadzie wszystkie, nieliczne tylko, byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że się nie sprawdziły, bo wiemy, malowano przed nami, w dalszym ciągu maluje się stany różnego rodzaju katastrof, które no szczęśliwie mimo ogromnych kosztów, które ponieśliśmy jako zbiorowość, a także większości obywateli, jako większość obywateli, to jednak te plany, te przerażające plany katastroficzne się nie sprawdziły, ale wiemy, że będziemy w tym stanie rzeczy no niestety trwać dość długo, a już na pewno w roku 2022. I podsumowując ten drugi rok życia w czasie zarazy, bo tak się go często nazywa, możemy powiedzieć w ten sposób, że wszystkie ważne wydarzenia, których jesteśmy świadkami, one są zapowiedzią ciągu dalszego. Wiemy, że jeszcze do połowy roku chociaż wiedzieliśmy, bo to nie było żadną tajemnicą, że ten deszcz pieniędzy emisyjnych, które pojawiły się w wszystkich krajach, które stosowały ten sam szablon przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się owego koronawirusa w postaci lockdownu. Wszystkie państwa przy pomocy wielkiej emisji ratowały przetrwanie tych branż, które zostały w szczególny sposób poszkodowane i oczywiście było to konieczne. Zresztą wszystko, co się już zdarzyło, zawsze jest nieuchronne. To, co się zdarzyło, jest już, tego już nie wymarzymy z przeszłości i to się już stało. Dobrze, że się stało. Wiadomo było, że te pieniądze zostaną wydatkowane i pojawi się źródło tak zwanej popytowej inflacji pieniężnej, czyli nadmierna emisja, nadmierna w stosunku do naszych kompetencji wytwórczych, które przecież spadły w tym czasie. Wielkość obrotu, sprzedaży, zysków, to wszystko spadło, no bo a z przyczyn wiadomych, to spowodowało, że będzie to impuls inflacyjny i on jest wszędzie w różnym natężeniu, ale jest inflacja roku pańskiego 2022 od września jest najwyższa w większości państw, no tych, z którymi się umiemy porównywać i chcemy porównywać, jest najwyższa w ciągu ostatnich kilku, nawet 20, a czasami nawet 25 lat. U nas od 20 lat jest taka wysoka. Natomiast czego nie przewidziano, Po pierwsze, nie przewidziano, że tak długo zapowiedzi zakończenia pandemii okazały się wszystkie nieprawdziwe. Znaczy, mamy coś coraz głębszy kryzys zaufania w ogóle do tej wiedzy związanej ze zwalczaniem owej pandemii i co też ma skutki niestety ekonomiczne, bo czym mniej naszego zaufania do przyszłości, tym większy nasz niepokój, który rodzi tak zwane postawy, czyli oczekiwanie inflacyjne, ale nie tylko. Nie przewidziano tej eksplozji cen surowców, a zwłaszcza surowców energetycznych, a zwłaszcza gazu, co było bezprecedensowym kolejnym wydarzeniem. No i tu mamy trochę żal wszyscy do tych, którzy się specjalizują w cenach właśnie surowców, bo to jest odrębny, naprawdę godny szacunku dział wiedzy, że oni albo nie umieli, albo nie chcieli, albo nie potrafili, albo no, raczej nie wiedzieli, nie umieli przewidzieć, albo bali się tej prognozy 1000-procentowego przyrostu cen gazu i zresztą, która notabene już nie jest tak wysoka, ale już na pewno nie wróci nigdy do poziomu, znaczy w dostrzegalnej perspektywie do poziomu sprzed tej podwyżki. A pamiętajmy, mówimy o stanie sprzed 2 miesięcy. I to spowodowało, że ten drugi czynnik, czyli tak zwaną importowaną inflację, która jest związana ze wzrostem cen towarów nabywanych przez nas, których nie bardzo potrafimy zastąpić innymi, albo nie umiemy, albo nie mamy takiej po prostu możliwości. No i to powoduje, że ten czynnik importowanej inflacji zbiegł się razem z tą inflacją popytową, no i mamy jak no, rekord w ciągu, jak rekord dwudziestolecia. I w tych okolicznościach no, wejdziemy w rok 2022. No i miejmy nadzieję, że po pierwsze wyciągniemy wnioski, czyli nauczymy się, chociaż nie do końca nam się to, nie tylko nam udaje, z tych złych doświadczeń ostatnich 2 lat i będziemy potrafili nie powtarzać błędów. Po pierwsze nie powtarzać błędów, po drugie chyba przyzwyczaić się do tego, że z jakąś formą zagrożenia pandemicznego to trzeba będzie żyć dalej i takie drakońskie metody typu tam lockdowny i tam jakieś takie dziwne zachowania, tam, że w kawiarniach 30%, nie licząc zaszczepionych, że zrezygnujemy z takich pozorów, które nie mają żadnego znaczenia, ale są medycznego, natomiast mają ogromną szkodliwość, przynajmniej dla tych, których dotyczą, a to przede wszystkim zwiększają nasz niepokój i nasze poczucie zagubienia. I starajmy się ograniczyć, i to jest najważniejsze, zaczynamy to robić, ograniczyć ten wpływ tej inflacji, tej importowanej, między innymi poprzez te wyjątkowe, nieznane w ciągu ostatnich 30 lat obniżki podatków, tych pośrednich, które są w cenach paliw silnikowych, energii elektrycznej, czy też ciepła, no przede wszystkim, daj Boże, i nawet w artykułów spożywczych, bo jest szansa, że nawet te stawki tego podatku, on jest tam bardzo niski, bo wynosi 5%, ale jednak będzie można, bo to tu na przeszkodzie stało twarde nie ze strony Unii Europejskiej, która już zaczyna też zmieniać zdanie. Daj Boże, to tak przy okazji zmieni zdanie w sprawie tak zwanego handlu emisjami, które to właśnie spekulacyjne ceny, prawda, emisji gazów cieplarnianych są głównym przyczyną wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce i ten patologiczny system, który wreszcie, ja od lat go nazywam w ten sposób, teraz został wreszcie oficjalnie zakwestionowany i być może zostanie zmieniony tak, aby prawa do emisji, które są takim papierem wartościowym, na którym zarabiają spekulanci, żeby ta metoda transformacji energetycznej przestała być po prostu sposobem na rozwiązanie tego dylematu ekologicznego. Na pewno nie jest i nie będzie rozwiązaniem. Stąd też, jeśli w 2022 roku skutecznie przeciwstawimy się inflacji importowanej, czyli zmniejszymy ją w stosunku do tego impulsu zewnętrznego. Język okropny, ale mam nadzieję, że czytelny. Po drugie, nie będziemy powtarzać tych błędów, które powtarzając po innych, sami niestety też powtarzaliśmy, w postaci tych niepotrzebnych zakazów i ograniczeń, które mają tylko negatywne skutki ekonomiczne, zarazem przekonując obywateli do tego, aby dbali o swoje zdrowie, a władza skupiła się na ich leczeniu, a nie na straszeniu, bo to jest najważniejsze. Najważniej leczyć trzeba chorych, a nie chorych bez, zarażonych bezobjawowych. W związku z tym mamy szansę, żeby ten rok, trzeci rok życia z zarazą, nie był gorszy od obecnego, jeśli chodzi o te wskaźniki makroekonomiczne. Mamy szansę nawet mieć około 5% wzrostu PKB. Niestety będzie wyższa inflacja rok do roku, ale mamy szansę na jej zahamowanie, zwłaszcza po tym, przy pomocy tych tak zwanych pakietów antyinflacyjnych, tych, które ograniczą wpływ owych czynników zewnętrznych. I żeby nie przedłużać tego wątku, musimy też zmniejszyć to poczucie zagrożeń, ryzyka. Świat, duża część klasy politycznej, niestety mediów, używa bardzo takiego złego języka. Tam straszy się nas wojnami hybrydowymi jakimiś. Świat jest pełen, będzie przepełniony zdarzeniami, które są trudne do oceny, natomiast nie straszmy ludzi wojną, a jeśli potem się nie sprawdzają te prognozy wojenne, to się to, co jest, nazywa wojnami hybrydowymi. Same słowa są złe. Słowa są złe, słowa budzą niepokój. To prawda, nie bardzo w to wszystko wierzymy, ale po co jeszcze nadwyrężać nasze poczucie zagrożenia, bo wszyscy mamy prawo być zagubieni w czasach, unikatowych czasach, a zarazem w czasach, które są wielkim testem naszych umiejętności i naszego zdolności przetrwania. To jest tak najprościej, chociaż to tylko główne wątki, starając się odpowiedzieć na to, co mówił na pytanie ojca.
Tak, panie profesorze, przewidywalność kolejnego roku i lat kolejnych jest ograniczona choćby ze względu na pandemię, o której mówimy, ale też jeżeli mówimy o zawirowania czy o inne uwarunkowania, które sprawiają, że sytuacja ekonomiczna, gospodarcza jest nieprzewidywalna, czy wygląda tak, a nie inaczej, to o czym trzeba byłoby jeszcze wspomnieć poza pandemią? Co wpływa na to, że gospodarka wymyka się ekonomistom i tym, którzy się zajmują finansami, spod kontroli?
Po pierwsze, z tego powodu, że nasze sposoby przewidywania, czyli diagnozowania, okazały się mało przydatne w tych nowych, nadzwyczajnych okolicznościach. To, że się jesteśmy gospodarką wolnorynkową, zresztą należymy do tej otwartej i zglobalizowanej gospodarki, która dopiero w tym momencie pokazała swoje wady. Jeżeli świat jest zbudowany na centrach produkcyjnych, które są daleko od miejsc, w których są główne rynki zbytu, to jesteśmy uzależnieni od transportu i w momencie, kiedy jakiekolwiek ograniczenia pandemiczne, bo one tu ciągle są w tle, one ciągle są obecne, to one zdezorganizowały ten czas, czyli tą dobrą, tą spokojną prognozę i zastąpiły ją tą zaniepokojoną albo tą złą prognozą. Jeżeli się przerywają te tak zwane łańcuchy dostaw, no to wiadomo, że to, kiedyś to musiało przyjść. Skoro ten Zachód popełnił swój historyczny błąd, który niektórzy twierdzą jest największą pomyłką pokazującą, że można popełniać historyczne błędy nieodwracalne, to jest oddał swoją kompetencję przemysłową Azji. Bo tam oczywiście, bo w świecie zawsze można znaleźć miejsce, gdzie nędzarz będzie za niewyobrażalnie dla nas niskie wynagrodzenie w stanie wyprodukować wszystko, jeżeli damy mu taką szansę i on będzie jeszcze to uważał za awans, za jego drogę do wyjścia z tej owej nędzy. No jeżeli oddaliśmy tą kompetencję, właśnie tą, ten fatalny błąd globalizacji, którą chwalono, a która jest nieodporna po pierwsze na tego rodzaju zawirowania, rwące te związki, czyli po prostu przewóz tego między państwami, czyli jeżeli to się urwie, urywa się cały cykl produkcyjny i rozsypuje się, bo brakuje jakiegoś jednego elementu i potem ten producent tego jednego elementu położony w jakimś egzotycznym dla nas mieście w państwie azjatyckim decyduje o tym, czy całe branże są w stanie, to przykład wszyscy wiemy, czeka się na nowe samochody osobowe, ponieważ brakuje czegoś, co jest wyprodukowane bardzo daleko, a co przecież można było wyprodukować bliżej, ale wiadomo, że tam było to wyprodukowane i jest wyprodukowane taniej. Czyli mamy, co ważne, bo to są wszystko, jesteśmy niestety poturbowani przez te zdarzenia, które są istotne ekonomicznie, a które się pojawiły z przyczyn pozaekonomicznych. I to, co szczególnie tutaj istotne dla tego rozumowania, to stwierdzenie, że my musimy, powiem dokładnie, nie bardzo mamy inne wyjście, musimy starać się po pierwsze uodpornić na tego rodzaju zagrożenia. Przepraszam, i to myślę, że nie jest to tylko problemem Polski. Na ile to uodpornienie, przepraszam na emocji, na ile to uodpornienie wiąże się z możliwością odtworzenia naszych zdolności produkcyjnych, które będą nas właśnie uniezależniały od tego rodzaju przerwanych łańcuchów dostaw. To jest oczywiście odrębna opowieść, ale na przykład możemy nie brnąć dalej tą drogą i w dalszym ciągu nie pogłębiać swojej zależności od tego podziału pracy, który jest dla nas opłacalny, dla tej części zachodniej świata, ale bardzo niebezpieczny, ponieważ traci się tą najistotniejszą kompetencję, jakim jest umiejętność i zdolność wytwarzania rzeczy niezbędnych, które to zdolność oddaliśmy innym. I miejmy nadzieję, bo to trochę jest nadzieją, że my nie tak mocno zaangażowani w ten świat, nie tak bardzo uzależnieni jak ci, którzy są znacznie bardziej zglobalizowani od nas, nie popełnimy tych błędów i na przykład to, co w czasie dyskusji to było w telewizji, trwam dzisiaj, że my docenimy własne zasoby, również te naturalne, w większym zakresie będziemy starali się budować naszą przyszłość, nasz dobrobyt na własnych zasobach, a mniej na taniej sile roboczej producentów towarów, które to towary sprowadzamy z państw, gdzie nędza ludzi popycha do pracy w istocie za bezcen. Lepiej świat się będzie nieco, znaczy nie tyle zamykał, ale nie będzie się dalej otwierał na te zagrożenia, które wywodzą się z owej opłacalności angażowania w proces produkcji tych, którzy których bieda jest jedynym, a w zasadzie to nędza jest jedynym ich jedynym atutem rynkowym. Zawsze takich się znajdzie w świecie, zwłaszcza tam, gdzie jest ta eksplozja demograficzna. I sądzę, że czeka nas teraz wielkie nas, Polaków, w związku zresztą z wszystkimi kryzysami, które są wokół nas, również tymi politycznymi, czeka nas pewne głębokie przewartościowanie. My musimy się pierwszy raz zastanowić wspólnie nad naszą diagnozą stanu rzeczy i nad naszymi stworzyć nasze własne prognozy. I to nie tylko to, że jest pytanie do klasy politycznej, to jest do nas wszystkich, bo to muszą być nasze wspólne przemyślenia. I musimy mieć większą autonomię intelektualną. I jeżeli przestaniemy jakby zawierzać tym, którzy uważają, że wiedzą o nas lepiej i potrafią nam narzucić swoje poglądy, czyli wykształcimy własne diagnozy w imię najlepiej pojętych własnych interesów, będziemy silniejsi i będziemy lepiej przetrwamy ten przyszły rok, który wcale nie musi być gorszy od obecnego. On może być nawet lepszy, chociaż na pewno będzie z wyższym wskaźnikiem inflacji, chociaż nie musi być ona na poziomie 7,5 czy 8%, jak nam grozi na koniec tego roku.
Rozmowę w telewizji Trwam zakończyliśmy kwestią Europejskiego Zielonego Ładu, tych wszystkich ustaleń, które no przede wszystkim Europa podejmuje, żeby była zeroemisyjność, odejście od węgla i tak dalej. Jak to się ma do tych prognoz? Pan profesor trochę wspomniał, że no, to już tak naprawdę nie jest aktualne, ale z drugiej strony patrząc bardziej globalnie, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone no nie są tak skore do rezygnowania z emisji jak Europa, więc jeżeli nawet Europa zrezygnuje z emisyjności takiej, jaka jest teraz, to czy to nie jest tylko takie działanie utopijne, czy to pomoże w uratowaniu świata, mówiąc bardzo tak górnolotnie? No i też kwestie finansowe, czy te opłaty emisyjne, czy one mają rację bytu, jeżeli chodzi o to, co mamy teraz, dzisiaj, rok 2021 kończący się i 22 zaczynający się?
Może być tak i co do tego, chociaż to do niedawna było objęte w istocie taką swoistą autocenzurą, nieliczne media, no takim wyjątkiem było i jest i zapewne będzie Radio Maryja, gdzie można mówić na te tematy bez tego szantażu poprawności europejskiej, tak zwanej poprawności europejskiej. Czyli omijania rzeczy trudnych, a przede wszystkim niezbyt nazywania rzeczy niezbyt mądrych takimi, jakimi one są. Przecież ten model, gdzie nieopłacalność produkcji węgla nie wynika stąd, że on jest drogi, chociaż zdrożał, tylko z absurdalnie wysokiej, spekulacyjnej ceny prawdy emisji gazów cieplarnianych, to jest absurd. Nazywajmy tymi rzeczami. On zawsze był absurdem, a zwłaszcza w sytuacji niepewności spekulacja tego rodzaju walorem emitowanym przez Unię Europejską jest kontrskuteczna. Producenci energii elektrycznej z węgla marnują pieniądze na zakup praw do emisji po zawyżonych cenach spekulacyjnych praw do emisji gazów cieplarnianych i nie inwestują w transformację, czyli jest to jakiś wewnętrzny absurd. To już się nie da ukryć, chociaż jak powiedziałem, nie wszyscy chcą te rzeczy nazywać, nie chcą się przyznać do katastrofy tego pomysłu. Nie pierwsza i nie ostatnia katastrofa sztandarowych pomysłów wymyślonych przez Brukselę. I to wcale nie oznacza, że ten, kto tak mówi, jest z natury rzeczy antyeuropejski, tylko po prostu nie zajmuje się propagandą, tylko stara się obiektywnie ocenić czas, w którym żyjemy. No i te ludzkie wytwory, które nie są najmądrzejsze, bo nikt z nas nie ma patentu na mądrość. Stąd też chociażby ten element, usunięcie jego, już jest rewizją o charakterze podstawowym całej koncepcji, a mówmy o rzeczy jeszcze dalej idącej. Przecież ten model był zbudowany na pewnej prognozie nośników cen energii, tych właśnie, które zarówno będą preferowane, jak i tymi, które będą dyskryminowane. A jeżeli następuje najgłębszy w historii ostatnich kilkudziesięciu lat reset, czyli przebudowa, zmiana relacji cen, to co było tanie staje się drogie, a to co było drogie czasami staje się jeszcze droższe, czyli czyli cała wizja opłacalności owego odejścia od paliw kopalnianych jest już prawdopodobnie. Na razie czekamy, czy na ile się utrwalą te tendencje na dynamiki cen nośników energii, ale ona jest już prawdopodobnie nieaktualna. Oczywiście takie struktury biurokratyczne duże bardzo wolno reagują i najtrudniej się przyznają do błędu i nie mogą nazwać swoich koncepcji, że one są koncepcjami błędnymi, tylko będą je dalej doskonalić, prawda? Czyli musi być znalezione słowa, które będą nieco fałszywe, ale będą pozwalały, jak to politycy mówią, wyjść z twarzą z tej sytuacji. Mówię o tym dlaczego. Tłumaczę się. Wyprzedzajmy trochę myślą poprawność, która zabrania mówić o tych rzeczach takimi, jakimi one są naprawdę, czyli szukając prawdy bez fałszywych słów. Przecież droga energia elektryczna będzie oszczędzana niezależnie od tego, czy będzie produkowana z odnawialnych czy nieodnawialnych źródeł energii, a droga energia będzie być może energia elektryczna, jeżeli ona będzie droga przez najbliższe kilka lat, ona będzie czynnikiem, który spowoduje dalszą degradację ekonomiczną państw o drogiej energii, bo ta produkcja przeniesie się do państw o taniej energii, które nie są, o których, a zwłaszcza państw azjatyckich, wielkiego, największej fabryki świata, czyli do Chin, łącznie z jej takimi dominiami ekonomicznymi, gdzie po prostu nikt nie zdecyduje się na tego rodzaju eksperymenty z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, więc tam takich eksperymentów nikt na własnym społeczeństwie po prostu nigdy nie zrobił i nie będzie robić, bo wie, że to jest błędem wypaczającym rachunek ekonomiczny. Przecież jak ktoś powiedział, skąd się wziął sukces ekonomiczny, krótki przecież w końcu, bo który się skończył już w okresie międzywojennym, gospodarki przemysłu brytyjskiego, który jest już przeszłością, żeby nie było wątpliwości, to on się wziął stąd, że państwo to miało, nie musiało mieć wysokich podatków, bo żyło z rabunkowej eksploatacji kolonii, czyli za to płacili nędzą i śmiercią również głodową ich obywatele, nie obywatele, poddani dominiów i niskich cen energii. I właśnie niskich cen energii, przez to ten przemysł był nisko opodatkowany lub nieopodatkowany i miał tanią siłę roboczą biednych ludzi, wtedy nie było drogiej siły roboczej, natomiast miał przede wszystkim tanią dostęp do taniej energii. Kiedy energia będzie droga, jeżeli nie znajdziemy innowacji, które będą ograniczały jej zużycie, a zawsze nie wolniej się je wdraża i wyszukuje, niż przenosi produkcję do państw, gdzie jest energia tania i jest jeszcze w dodatku tania siła robocza i jeszcze jest niskie opodatkowanie, jeszcze jest przede wszystkim silna władza publiczna, a nie rządy koncernów, które walczą dla swoje interesy, również te, które nie mają nic wspólnego z rozwojem, bo tam jest silna władza, nie zawsze demokratyczna, ale silna i mają własną politykę przemysłową. Dlatego też Unia Europejska, wracając do wątku zasadniczego, musi się jakby przełknąć tą, no nazwijmy to, porażkę i zacząć zastanawiać się, jaką inną drogą należy rozwiązać problemy ekologiczne, ale na pewno model, który został zaproponowany, jest modelem dezaktualizującym się na naszych oczach. I czym wcześniej potrafimy to nazwać i zacząć rozmowę, tym krócej będzie trwał okres szkodliwy, bo być może znajdziemy rozwiązania mądrzejsze. Najprostszym zdaniem, naprawdę ostatnim, jeżeli chcemy wytwarzać z źródeł odnawialnych i do tych źródeł odnawialnych uważamy nie tylko energię wiatrową oraz chociażby energię słoneczną, a wiemy, że jesteśmy na północy i z tym bywa różnie, zwłaszcza z energią słoneczną, ale jeżeli chcemy produkować źródłem odnawialnym są na przykład surowce rolnicze, to przecież wiemy, że zużywając nawozy sztuczne do wytwarzania tychże, nazwijmy to, surowców energetycznych pochodzenia roślinnego, to tak samo musimy hodować albo wyprowadzić poza swoje granice, albo samemu samemu tworzyć i eksploatować przemysł nie zawsze ekologiczny, w zasadzie nieekologiczny, produkujący te nawozy, już nie mówiąc o skutkach ubocznych przedawkowania tego środka. Dlatego czekamy na takie trochę otrzeźwienie, mniej poprawności, więcej realizmu, a przede wszystkim dostosowania do prognoz, które są nie chciejstwem, tylko są rzeczywistym odczytaniem tego, co jest przed nami.
Pozostając jeszcze, panie profesorze, na gruncie Europa-Polska, tych relacji, czy Unia Europejska-Polska bardziej, Krajowy Plan Odbudowy i te środki na odbudowę krajów poszczególnych, w tym Polski po pandemii, czy w czasie pandemii, widzimy, że jest problem. Niektóre kraje nieliczne, ale między innymi Polska czy Węgry, jeszcze bez zatwierdzonego przez struktury europejskie tego krajowego planu odbudowy. To są konkretne środki, już zaplanowane, ich wydatkowanie. Wiadomo, ta perspektywa nieco dłuższa niż roczna, ale pytanie, czy te środki są nam niezbędne, czy bez nich coś będzie niemożliwe, co planowaliśmy, czy mówiąc tak bardzo prosto, czy Polska bez nich sobie nie poradzi?
Znaczy, poradzi to sobie oczywiście poradzimy, bo to przecież to nie są, to nie jest to wbrew temu, co tam w tym złym języku pod naszym adresem się mówi o tym, że tam się nas zagłodzi, prawda, że się tam nie będziemy słuchać. No, to jest paskudne, że tak się mówi na temat tej debacie, która już w tej debacie do końca europejskiej nie powinno się, czy mniej takiego podłego języka, bo to jest podły język, niemądry, ale to nie nawet to, że głupich słów będzie na pewno zawsze wiele w debacie publicznej. Chodzi o to, żeby to były, nie były to słowa, które czynią zło, bo głupotę można czasami nawet wielokrotnie trzeba wybaczać. To są złe słowa, które brudzą nasze poczucie sprzeciwu, ale nam niepotrzebne są te spory. Zresztą połowa tych sporów w ogóle jest niepotrzebna, bo one przecież wynikają stąd, że jesteśmy tak karceni przez tych biurokratów wspólnotowych ze względu na to, że porzuciliśmy rolę uległego młodszego brata, któregoś tam poklepuje po ramieniu, czasami pochwali, pod warunkiem, że nie ma własnego zdania. Czyli to miało naszym miejscem w Unii Europejskiej było to, że inni wiedzą lepiej, a naszą dewizą, a my nie mamy własnego zdania, ufamy wam, semper fidelis. I myśmy zaczęli, nie, przepraszam bardzo, my musimy mieć własne zdanie, co zawsze mieliśmy i nasze zdanie nie jest niczym gorsze, a zwłaszcza nasze zdanie jest konieczne, bo to my mamy obowiązek dbać o własne interesy. Nie są to interesy, one mogą być sprzeczne z interesami innych państw członkowskich, nawet być sprzeczne z interesami Unii jako takiej, ale skoro jesteśmy członkami, to szanujmy również, nie ma lepszych czy gorszych interesów, nie ma tej hipokryzji, że są lepsi i gorsi członkowie, a przecież Unia Europejska jest jakąś taką kolejną wersją koncepcji międzywojennych, kiedy uważano, że są takie państwa o mniejszych prawach, państwa nowo utworzonej po drugiej wojnie, po pierwszej wojnie światowej, i takiej mniej więcej tym samym językiem mówi się, przynajmniej mówiono, do dzisiaj się mówi pod adresem Polski, ale nie tylko innych państw członkowskich z tej części świata. Tak mówiono tym językiem, kiedy przyjmowano Grecję do Unii Europejskiej, a także Hiszpanię, i mówią, że wy musicie, jesteście, to jest nagroda, taka trochę na wyrost, że jesteście uznani za godnych bycia członkami, natomiast w związku z tym musicie przyjąć postawę uległą. My płacimy za ten jakby odstępstwo od uległości, którą nam przypisano. No i nie dziwmy się temu, no jesteśmy tak ćwiczeni, prawda, i między innymi te przeciąganie liny, jeśli chodzi o ten plan odbudowy, jest właśnie takim sposobem przywoływania nas na porządku i nawet pewnie w próby wpływu na zmianę większości parlamentarnej, tak zresztą wpływano w swego czasu na rządy we Włoszech, z grup Grecji, czyli to nie jest pierwszyzna, już tak bywało, nawet do państw w tej tak zwanej starej Europy, W krótkim okresie to my sobie oczywiście od tego, no, bez tego damy radę, zwłaszcza, że jesteśmy na samym początku, wypłacone tym państwom, które mają, które zostały te pieniądze, zaliczki, przecież ich w większości jeszcze nie zostały nawet wydatkowane, więc mówimy raczej o takich faktach prawnych niż faktach, nie zdarzeniach ekonomicznych. I, no i będzie ten czas przed nami, tego, jak to mówią ludzie młodszego pokolenia, niż ja, grillowania nas, tak abyśmy stali się ulegli, ale zarazem trzeba mieć świadomość, że plan odbudowy, ten po pandemii, która ciągle trwa, uwaga, czyli nie skończyła się jeszcze i jakoś się nie zapowiada, że się szybko skończy, ten plan jest legitymacją w ogóle istnienia, jakby tą nową misją tego odnowienia roli Unii Europejskiej jako organizacji. Ta organizacja nie może sobie pozwolić na klęskę tego planu w postaci wykluczenia nieobecności w tym planie najważniejszego państwa tej części Europy, bo jesteśmy najważniejszym pod względem potencjału i przez nim geopolitycznego miejsca. Jesteśmy w miejscu, które decyduje o obecności Unii Europejskiej w tej części świata, w ogóle jako organizacji. Więc w związku z tym nikt sobie nie może pozwolić na z perspektywy przysłowiowej Brukseli na katastrofę tego planu, tak jak katastrofą wizerunkową Unii Europejskiej był Brexit i w związku z tym tak samo katastrofą będzie brak realizacji planu odbudowy, czyli no, Unia musi udowodnić, że jest potrzebna. Każda organizacja, zwłaszcza ta, która też uważa, że jest zwierzchnia, musi udowodnić swoją autentycznie swoją to, że jest potrzebna. Jeżeli w tym okaże się udowadniać będzie, że jest niepotrzebna, to będzie jej klęska, a nie klęska tych, którzy a nie tylko porażka ekonomiczna tych, którzy tych pieniędzy nie dostaną. Więc sądzę, że jeżeli nie ustąpimy, to znaczy potrafimy znaleźć, z jednej strony być na tyle konsekwentni, że nie damy się, znaczy obronimy naszą podmiotowość, prawo do własnych ocen i własnego zdefiniowania swoich interesów, a zarazem damy drugiej stronie dyplomatyczną szansę teorii kompromisu, że to jest jednak osiągnięto kompromis i ten kompromis będzie no, politycznie niezbyt kosztowny dla obu stron, to wtedy skończy się ten spór. To pewnie do połowy roku przyszłego, tak staram się optymistycznie na to spojrzeć, będzie jeszcze trwał. Chyba że i wtedy te pieniądze zaczną do Polski spływać. One są pieniędzmi inwestycyjnymi, więc żeby nie było wątpliwości, to nie są pieniądze inflacyjne. To są pieniądze, które nam są potrzebne z perspektywy inwestycji. Z inwestycjami jest gorzej. Zawsze w okresach kryzysowych spadają inwestycje, więc te pieniądze są potrzebne po to, żeby zapewnić konkurencyjność gospodarki, a z drugiej strony tą całą infrastrukturę, gdzie mamy jeszcze wiele, wiele do zrobienia. Więc to zaufajmy naszej zdolnościom negocjacyjnym i naszej odporności na różnego rodzaju akty wrogie, bo te akty są wrogie. Kiedyś miałem okazję właśnie w Radiu Maryja mówić o tym, że akty wrogości, które są w tym roku wobec Polski właśnie ze strony niektórych organów Unii Europejskiej są czymś bez precedensu. No w żadnym kraju nie powiedziano, że ktoś ma na przykład zamknąć kopalnię i zdecydować o zmniejszeniu produkcji energii elektrycznej prawie no, tam 8%. Czy to są absurdy? Wiadomo, że to jest akt wrogi, bo nikt o zdrowych zmysłach czegoś takiego nie wykona. Bo nie jest samobójcą, nie ma prawa kierować się bezprawiem, które jest w dodatku tak kosztowne dla zwykłych ludzi, którzy w ten sposób zostaną pozbawieni bez powodu prawa do dostępu do energii elektrycznej, więc to jest trudna droga i droga o charakterze, gdzie nikt nas oszczędzać nie będzie. Ci, którzy nas chcą wychować, liczą na powrót naszej uległości. Myślę, że to jest w tej perspektywie ani w dłuższej już niemożliwe. Po prostu nieco wyzwoliliśmy się z tego rodzaju postawy, którą nam narzucono, i już zdobyliśmy nieco podmiotowości, którą będziemy umacniać i która będzie, i co będzie tylko w naszym interesie, bo nasze interesy są wyłączną obowiązkiem nas jako zbiorowości, abyśmy umieli je chronić.
22:10 w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Ekonomiczne i gospodarcze zawirowania w Polsce i na świecie. Taki temat podejmujemy. Kilka perspektyw już tutaj nakreślonych. Wiele jeszcze pewnie przed nami. Zapraszam zatem do telefonowania. Numery do naszego studia 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 56 z Polski Południowej. Dwa numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Trwają rozmowy niedokończone, ekonomiczne i gospodarcze zawirowania w Polsce i na świecie. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski i odbieramy pierwszy telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wojtek z Wielkopolski.
Proszę, panie Wojciechu.
Moje pytanie do pana profesora jest następujące. Czy nasza polityka polska, będąca taką forpocztą antyrosyjskości, nam bardzo nie szkodzi. Nawet wczoraj profesor Milczarek bodajże z Uniwersytetu Łódzkiego mówił też o tym. No ja chciałem tylko na przykład przypomnieć, że Węgry 80% gazu kupują i tam nie ma atmosfery takiej, że jest to szantaż gazowy, zakręcanie kurka. Poza tym jest to rzecz nieodwracalna, ponieważ kilka lat temu Gazprom wymienił swoje zasoby z Niemcami i z Austrią. Myślę o Austrii, olbrzymich magazynach Baugarten, a tutaj Redam. No wczoraj profesor, który był na antenie Radia Maryja, mówił, że my zostaliśmy z dostawami spotowymi, a więc bardzo drogimi. Dziękuję.
Dziękuję. To profesor Mielczarski prawdopodobnie był naszym gościem wczoraj. Dziękuję panie Wojciechu. Panie profesorze, proszę bardzo.
Pytanie jest z dziedziny, która jest od prawie tyle samo lat, to zajmuje się problematyką finansów i podatków, nie bardzo bliska. To nie jest zresztą, chociaż to jest raczej działalność o charakterze publicystycznym, związany z relacjami polsko-rosyjskimi. Miałem zresztą zaszczyt swego czasu będąc gościem Radia Maryja, właśnie na te tematy mówić. Nie w tej roli zostałem zaproszony, ale jednak, jeżeli pytanie zostało zadane, to odpowiem. My sobie bardzo szkodzimy złym językiem. My jesteśmy jakimś fenomenem pod tym względem. Znaczy nie my, bo to w większości to my mamy podobne wątpliwości, tak jak pan, który zadał pytanie, po co nam ta wrogość, która nam nic nie daje poza tym, że nam szkodzi, która jest dostrzegana, to jest ważne, że ona jest dostrzegana w Rosji. Rosja nie bardzo rozumie polskiej tej wrogości, która jest w Polsce eksponowana. My bardzo złym językiem mówimy o Rosji. Węgrzy, w końcu nasi przyjaciele, z którymi czujemy, że jesteśmy bardzo po drodze, mówią, zupełnie nie mówią tym językiem. Zresztą w zasadzie żadne z państw liczących się w tej części świata nie mówi tym językiem. Nasza przestrzeń publiczna jest przepełniona taką wrogością, która w zasadzie jest taką wrogością werbalną, bo przecież to nie przeszkadza nam biznesowi. Biznes to nie wierzy w tą całą, te wszystkie strachy wojenne. Zresztą bardzo często ja spotykając się, a przecież kończył to mój zawód, z ludźmi biznesu, oni tak naprawdę mówią, czy ta cała wrogość o tych wojnach, nie wojnach, hybrydach tam, że jest w ogóle na poważnie, czy to w ogóle należy brać poważnie. To są bardzo szkodliwe słowa. Nawet mimo, że nie bardzo polski biznes to w ogóle nie wierzy w te słowa, natomiast one i tak są, one szkodzą tak podprogowo, ponieważ ludzie to mówią tak, no może i skoro, no może coś w tym jest, no to są te, to wszystko pogłębia niepokój, a niepokój pogłębia postawy, tak zwane oczekiwania inflacyjne. I na pewno my na tym tylko tracimy, my nic z tego nie zyskujemy, to znaczy wszystkie embarga, które wprowadzono w stosunku do Rosji, gdybyśmy się ochoczo przyłączyliśmy, były bardziej szkodliwe dla nas niż dla Rosji, więc potem myśmy sami siebie eliminowali z rynków tamtego państwa i wyeliminowaliśmy się. I to, że teraz mamy do czynienia z tym kryzysem wokół granicy polsko-białoruskiej, no to też mamy w jakimś sensie cząstkę tego złego scenariusza, w którym wcale nie musieliśmy uczestniczyć i wcale nie było to oczywiste, że i konieczne, żeby niekoniecznie lubiany przez nas przywódca obecnie, no prezydent, niezależnie na ile kwestionujemy jego legitymację demokratyczną, w sensie prawnym, w sensie obiektywnym jest głową tamtego państwa, na ile my w wszystkich naszych niechęciach, na ile te nasze niechęcie są niechęci polityczne, czyli oceny polityczne są dla nas szkodliwe, powinniśmy, my tracimy na złym języku, na naszej, mamy taką ocenę takich trochę rusofobów, którzy niczego, którzy uważają, że wiedzą lepiej niczego, a ich innych pouczają, a potem się okazują, że niczego nie rozumieją, ich diagnozy się nie sprawdzają, że my wiemy, lepiej rozumiemy interesy państw Europy Zachodniej, które się w ogóle Rosji nie boi. My się jako Polacy też z Rosji nie boimy, natomiast nam się narzuca obowiązujący strach, który nie bardzo chcemy się przestraszyć, a Zachód się nie boi Rosji, wręcz odwrotnie, dąży do zbliżenia, bo wie, że można z nią robić interesy, jeżeli się do niej nie jest wrogim. No Niemcy są tego niestety dla nas kapitalnym przykładem i te problemy, o których pan powiedział, czyli pogłębienie relacji, jakby stabilności ekonomicznej, relacjach rynku gazowego austriacko-niemiecko-rosyjskich jest niestety tylko na naszą szkodę, a my wcale nie musimy na tym przegrywać. Nie ma takiego obowiązku, żebyśmy tu byli przegranymi, tylko pod warunkiem, że sami nie będziemy chcieli przegrać i nam tego, my powinniśmy od lat od NATO do tego nawołuję, do pozbycia się wrogiego języka i przede wszystkim rzeczowości w dyskusjach z Rosją, która jest państwem zranionym, żeby nie było wątpliwości, która wyszła w ciągu ostatnich 30 lat z największej katastrofy cywilizacyjnej, w zasadzie porównywalnej tylko z rewolucją bolszewicką. Myśmy przeżyli katastrofę cywilizacyjną w początku lat 90., ale skala katastrofy cywilizacyjnej po prostu najzwyklejszej Niemcy, która tam była, prawie głodu, która była w Rosji jelcynowskiej, rozwiązującej, która, pamiętajmy, Związek Radziecki nie upadł, tylko się sam rozwiązał. Rozwiązały go trzej prezydenci trzech republik słowiańskich, wbrew zresztą woli Zachodu. Zachód był przeciwny temu rozwiązaniu, łącznie z prezydentem Bushem. I to była tak wielka katastrofa, że to państwo przeżywa w zasadzie tą traumę, tak jak Węgrzy przeżywają do dzisiaj traumę Trianon. To był 1920 rok, kiedy państwa, te cztery państwa rządzące ówczesnym światem postanowiły ukarać Węgry, pozbawiając je 2/3 jej terytoriów i takim stanie granic Węgry są do dzisiaj. Tak jak myśmy byli kiedyś państwem, narodem, pokonanym i rozebranym w rozbiorach i chcieliśmy, dążyliśmy do zmiany status quo, tak jak Węgrzy być może będą, sami już o tym mówią głośno, czy Rosja jest państwem zranionym, które trzeba mieć inną wrażliwość, żeby z Rosją umieć stworzyć relacje takie, które będą dla nas korzystne ekonomicznie, bo Rosja nam nie zagraża, bo nie mamy żadnych sporów ani terytorialnych, ludnościowych, nie należymy do kanonicznych ziem tak zwanego ruskiego miru, natomiast niepotrzebnie tworzymy taką wokół siebie atmosferę takiego trochę zaczadzonego rusofoba. Nie jesteśmy w ogóle takim rusofobem i to jest tak trudny temat w Polsce, a tak oczywisty i tak trudny, że to właśnie w Radiu Maryja możemy o tym rozmawiać, bo w większości mediów to nie, no to jeszcze temat, na który jeszcze za wcześnie, żeby poruszać trudne problemy. No to są właśnie trudne problemy, ale jeśli chcemy przestać sobie szkodzić, to musimy właśnie je starać się zacząć od samych siebie a przede wszystkim powiedzieć tym, którzy nas straszą i chcą wycisnąć, nas przestraszyć urojonym zagrożeniem, nie zawracajcie nam głowy, my mamy dostatecznie dużo prawdziwych problemów, żebyśmy musieli się zajmować waszym pochukiwaniem, które nie ma żadnych, które może być szkodliwe, szczęśliwie nie traktujemy tego zbyt poważnie, ale problem to, że czas mija na naszą niekorzyść, jest prawdą. I nie wiemy, czy nie przekroczymy kiedyś jakiejś złej granicy, za którą już nie będzie powrotu do normalności, no zwykłej, pragmatycznej. Nie trzeba być, nie trzeba być ani rusofobem, ani rusofirem. Trzeba mieć takie same relacje, tak samo normalne z każdym państwem, w tym i z Rosją, czego uczmy się tu, chociaż rzadko tak mówię, uczmy się od Czechów i od Niemców. Oni potrafią z Rosją, potrafią ułożyć swoje relacje bez strachu, bez wrogości, a niekoniecznie kierując się jakimikolwiek regułami szczególnych preferencji.
Dziękuję bardzo. I kolejny słuchacz. Halo, prosimy. Proszę bardzo.
Halo.
Słuchamy.
Niech będzie kolejny Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj witam gościa i księdza prowadzącego. Tutaj Anna z Podkarpacia. Ja chciałam powiedzieć, że to, co płacimy, te CO2, ten haracz, przecież był film w telewizji Trwam i pokazywane były, to przecież ci oligarchowie z tego korzystają. Przecież to powinno iść. Zresztą to nie powinno być w ogóle tego haraczu, to CO2, bo CO2 też jest potrzebne. A zresztą były tu wcześniej, pamiętam jeszcze wcześniejsze lata audycje, to był jeszcze ten chyba profesor Sokołowski, ten Jędrusik chyba, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska. I było mówione właśnie, że przez oceany w ciągu jednego dnia wytwarzają więcej CO2 i wulkany jak świat w ciągu roku. I to jest też taka fikcja po prostu. Tak, CO2 też można było prawdopodobnie wyłapywać i paliwo robić z tego. Ja to pamiętam w tej audycji, może nie tak wszystko 100%, ale i tu właśnie ta cała ta globalizacja jest nawet tego, polityka też był film. No i wypowiadają się, jak te profesorowie, co mówią prawdę, to i tak wyciszają i szantażują, ich nawet i zamykają. A ci pseudoprofesorowie to mają najwięcej i puszczają ich w eter i tak dalej. A tam ci mają uniemożliwione nawet w eterze. Tak samo jak Trumpa pozamykali. Także tutaj teraz ten aktywista w Czechach, tak samo to było o ten Turów właśnie. Też był film w telewizji Trwa przecież. I też tam aktywista się właśnie, bo tam otworzyli tą żwirownię jakąś czy coś i to mają tam hałas, że się powiadali. A tam dwóch sąsiadów właśnie mówiło prawdę właśnie, że to jest wszystko fikcja, tylko oni Czechy chcą pieniądze wyciągnąć i Unia tak samo na nas, chcą nas zniszczyć, tak zagłodzić, jak to było powiedziane, zagłodzić Polskę i Węgry. A ja mówię, to wcale nie jest tak, tylko po prostu najgorzej się tak poddać. Rząd się mówił, że nie ma wsparcia. Jak nie ma wsparcia, jak tyle głosowało ludzi, jakby tylko powiedzieli prawdę, o co chodzi, jakie są naciski unijne, to by naród cały stanął przy nich przecież. A nie tam się poddają, najpierw spadać, całą rękę, a później w góry całkiem nas zniewolić. To nie jest tak, żeby po prostu się tak uginać przed tą Unią. Przecież oni haracze biorą, kombinują wszystko jeszcze na swoją korzyść. A ludzi po prostu, zresztą to jest też antykultura, były odcinki w telewizji Trwam. No to wiadomo, jak oni chcą zniszczyć naród i 30% tylko niby ma zostać ludności na świecie, te szczepionki to też jest. I z prawdziwych źródeł to też, i to jest tak samo, tych prawdziwych profesorów czy lekarzy, to oni nawet wyrzucają i straszą, i zastraszają, a tu jest też podobno, że to jest ta bestia jest wszczepiana.
Mhm. Pani Anno, dziękuję, bo tutaj już idziemy we wszystkie tematy możliwe, które gdzieś tam się potrafią skojarzyć, ale no gdzieś tam kierunek myślę, że wychwyciliśmy pani wypowiedzi. Chciałbym poprosić pana profesora.
No, niestety mamy takie obowiązujące poprawności, teorie obowiązujące, teorie oczywiście w tym złym tego słowa znaczeniu, które po pierwsze, one zawsze mają swoich sponsorów, to one się nie biorą same z siebie. Wiemy, że w współczesnym świecie nie tylko, to jest problem nawet bardziej starej Europy niż tej nowej. Nowa była bardziej uległa, uważała tak, dawała ogromny kredyt zaufania, dała sobie trochę wmówić, że jest takim uczniem, którego trzeba pouczać i który ma przyjąć cudze wzorce, czyli mieć tak zwaną importowaną cywilizację, bo własna cywilizacja i własne poszukiwania są jakby z definicji gorsze i takie niegodne rozwoju. My mamy przyjąć cudze wzorce i te wzorce mają być dla nas dobre i w nich ma być zakodowane nasze powodzenie. Wiemy, że w tym jest, jak zawsze, w każdej tego rodzaju postawie jest zgoda na podległość, a ktoś, kto będzie dostrzeże czyjąś uległość i czyjeś wycofanie, niezdolność do obrony własnych interesów, bardzo szybko to wykorzysta, żadnych złudzeń. I tu żadne traktaty spisane na pergaminie przed tym nikogo nie obronią, albo w niewielkim zakresie mogą obronić. I my przeżywamy, myśmy doszli do pewnej bariery. Ja chciałbym, żebyśmy ją dostrzegli i tak nazwali. To jest takiego słowa, się współcześnie używa. Nazwijmy moment, w którym spotykamy się. My zaczynamy poszukiwać własnej definicji zdarzeń, własnych ocen. Przestajemy przyjmować cudze oceny i zaczynamy szukać własnych ocen, własnych prognoz, własnego zdefiniowania swoich interesów. No jak można wytłumaczyć, mówiąc po prostu obywatelowi, że głównym czynnikiem wzrostu cen energii elektrycznej, które on ma zapłacić dużo wyższą cenę, jest to, że najbardziej zdrożały nie węgiel, tylko prawa do emisji, te właśnie wymyślone papiery wartościowe, które emituje Unia Europejska i które miały być sposobem transformacji energetycznej, a teraz powodują, że one podrożają ceny energii. Przecież to jest absurd i nikt tego nie jest w stanie obiektywnie wytłumaczyć, dlaczego tak musi być, bo skoro nie musi, dlaczego musimy się na to godzić. I biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie, który wymaga stanowczości i konsekwencji w obronie własnego zdania. Najpierw trzeba je mieć, a potem je go umieć bronić. I nie zawsze to zdanie się uda obronić. To znaczy nie zawsze, jak się idzie własną drogą, trzeba się przygotować na to, że nie każde nasze działanie skończy się sukcesem. Bo jak się uległym, to się wtedy mówi, no dobrze, ponosimy straty, ale te straty wynikają stąd, że no w końcu inni źle wymyślili, a myśmy się temu podporządkowali. Czyli nie ma wtedy winnych, winni są ci, którzy nam narzucili te wzorce. My musimy sami znaleźć własną drogę i to są rzeczy bardzo praktyczne, bardzo proste, bo one dotykają bez życia każdego z nas, obywateli, bo to, tak jak miałem okazję wspomnieć w poprzedniej wypowiedzi, od ceny energii zależy nie tylko byt codzienny gospodarstw domowych w Polsce i naszej kondycji ekonomicznej, ale także nasze szanse rozwojowe przy drogiej energii, sztucznie drogiej energii, bo ona może być droga dlatego, że będziemy od niej zależni od ceny surowców, które są przez nas importowane, ale przecież można też negocjować lepsze ceny właśnie z państwami, które są dostawcami. Niekoniecznie drogą do tych lepszych warunków jest to, że będziemy, bo to właśnie znaczy nie jest tą drogą dla tych lepszych warunków, to, że zaczynamy od słów, opatrujemy to słowami wrogości i słowami, które są nawet czasami uwłaczające, które w ogóle nie powinny paść, jeżeli chcemy z kimś prowadzić uczciwe, a przynajmniej w miarę równorzędne interesy. I to, co jest nam potrzebne teraz, to zdefiniowanie, co chcemy osiągnąć. Chcemy osiągnąć to, żeby nie płacić niepotrzebnych haraczy i pozbyć się tych rozwiązań, które niepotrzebnie pogarszają sytuację ekonomiczną i polskiej gospodarki, i polskich gospodarstw domowych. Czyli droga do dostępnej energii jest inna od tej, którą chciano przyjąć i którą chciano w Polsce narzucić, którą w dużej części nam już narzucono. Czy potrzeba nam jest pewnej, jak to się nazywa, redefinicji, czy redefiniowania tych zasad? Tak, potrzeba. I to jesteśmy, tu już mamy pierwsze sygnały ze strony rządu, że system emisji gazów cieplarnianych wymaga zasadniczej debaty, bo okazał się rozwiązaniem wadliwym, a w zasadzie pytanie, czy w ogóle naprawialnym, biorąc pod uwagę błędne prognozy, na podstawie których został on stworzony, a może na błędnym samej koncepcji jako takiej. I tu nie ma na co czekać, tylko trzeba prowadzić te, nazwijmy to, stanąć w obronie własnych interesów, co oznacza, że będziemy przedstawiani jako ci, którzy są samotni. To jest taki mąb, taki sposób. Jesteśmy osamotnieni wszystkimi, jesteśmy skłóceni. No jeżeli nasze interesy są naszymi interesami, jeżeli będziemy je bronić, to zawsze w obronie własnych interesów będziemy osamotnieni, bo tylko my mamy obowiązek bronić własnych interesów. Inni nie mają tego obowiązku, zresztą nigdy raczej tego nie będą, tylko przez przypadek cudze interesy mogą być zgodne z naszymi. I to jest ten moment. I taki test przechodziła Grecja w innych okolicznościach, ale była w ten sposób broniąc swoich interesów, no również przegrywając niektóre partie w takim stanie rzeczy, w takim okresie, nazwijmy to, pewnych aktów wrogości, a przynajmniej nieprzyjaznych ze strony organów Unii Europejskiej były również Włochy, czyli Włochy, pierwsza dziewiątka państw, które kiedyś tworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, czyli te państwo założycielskie, więc, a z drugiej strony mamy ze strony nowego rządu niemieckiego stwierdzenie, że państwo to będzie dążyć do federalizacji Unii Europejskiej, czy do przekształcania go w państwo. Jeden z polityków, znanych polityków, powiedział, że nie możemy się zgodzić na reaktywowanie takiego niemieckiego władztwa, nazwał to Czwartą Rzeszą, i co nas wywołało jakieś dziwaczne oburzenie, że jak można było użyć takiego słowa. Trzeba użyć takiego słowa, bo to jest język polityki obrazowy, pokazujący, że nikt z nas nie ma prawa zgodzić się na to przekształcenie nas w część Wielkiej Federacji, bo na to się nigdy nie godziliśmy, zresztą nie po to. Przed 100 laty chcieliśmy od odzyskania niepodległości, żeby po 100 latach wrócić do, jako członek federacji, w dodatku, na którą nawet, o której uczestnictwo w tej federacji nawet nic nad nie chce zapytać o zdanie, bo mamy po prostu, ktoś inny chce tworzyć ową federację. I powiem tak najbardziej po prostu, my zawsze w obronie własnych interesów będziemy osamotnieni, ale to oznacza, że te interesy są dostrzeżone, to wcale nie znaczy, że uszanowane. To, czy będą uszanowane, to już tylko od nas zależy. I nie zawsze będzie to proste, żeby osiągnąć tu sukces. Być może będziemy zmuszani do kompromisów, a nie zakładajmy z góry, że musimy być ulegli, kapitulować, dlatego że inni będą na nas pochukiwać. No i jesteśmy w momencie wielkich przewartościowań historycznych, co nie jest nic oryginalnego, ale już nieraz mieliśmy okazję w Radiu Maryja o tym mówić, że żyjemy w czasach głębokich przewartościowań historycznych, również tych wielkich o charakterze globalnym. Zmieniają się centra decyzyjne, zmieniają się miejsca, gdzie są centra produkcyjne. Już wiadomo, że najważniejszym centrum produkcyjnym jest Azja, nie Europa, ani Europa Zachodnia, nawet nie Stany Zjednoczone. Mamy do czynienia z nowym przekształcaniem się świata w nowym modelu. No my nie powinniśmy oczywiście być w centrum wydarzeń. Nie jesteśmy. Lepiej stać z boku wielkich procesów, które w to, które, na które nie mamy wpływu, zwłaszcza, że nie o nasze interesy tu chodzi w tych wielkich procesach. Mamy w tym zakresie, w którym jest to możliwe, po prostu obronić interesy obywateli, Polaków, nas tu żyjących, bo to jest naszym wspólnym obowiązkiem, bo tak pojmuję ojczyznę i tym jest ojczyzna, bo jest naszym wspólnym obowiązkiem i wspólnym dobrem. A to, że broniąc jej interesów obywateli będziemy krytykowani, to znaczy, że chyba ich staramy się to zrobić dobrze, bo krytyka w ten sposób wiarygodnia sens tego, co robimy, a nie powinna nas sprowadzać z tej drogi w stronę uległości, która będzie zawsze dla nas rodzajem podporządkowania się. Musimy stanąć w obronie naszych interesów, ale najpierw trzeba je mieć odwagę. No i daj Boże, żebyśmy tę odwagę mieli.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, realizatora i pana Witolda.
I kto mówi?
Karol ze Śląska.
Proszę, panie Karol.
Ja chciałbym powiedzieć coś takiego, chciałbym się podzielić pewnymi pomysłami, które mi przyszły w trakcie słuchania audycji, bo jestem ekonomistą z wykształcenia i dosyć długoletnią praktykę mam w biznesie, około 30-letnią. I pan profesor to też na pewno pamięta, to co ja. Kiedy byłem młodym chłopakiem, zaczynałem pracę w latach 90. w dużej firmie handlowej. Powszechną bolączką był brak pieniądza, czyli żywej gotówki i bardzo wiele rzeczy załatwiało się tak zwanymi kompensatami albo się wymieniało pewne towary barterowo. I ja postuluję i wrzucam ten pomysł i mam nadzieję, że ktoś z rządu tego słucha. Rząd powinien utworzyć, oprócz tego, że w końcu utworzono i tworzy się ten rolniczy koncern narodowy, taką poważną centralę handlu zagranicznego, tak jak to kiedyś bywało w PRL-u, która będzie miała poważną odsłonę kontrwywiadowczą i faktycznie taką z prawdziwego zdarzenia. I uważam, że trzeba robić takie interesy, tak jak pan Witold powiedział, z Rosją, czy z wszystkimi innymi krajami świata, czy ze strefą Zatoki Perskiej, czy z Azją, ale w taki sposób, żeby zachęcać i wyraźnie w negocjacjach handlowych używać komponentu tego typu, że kupimy od was daną technologię, ale barterowo wy musicie od nas kupić tyle i tyle kurczaków, zboża, produktów przemysłowych, pralek, sprzętu AGD. I taka centrala, kupując to od polskich producentów w jakichś cenach hurtowych, też będzie miała na tym marżę. I jak najbardziej możemy kupować gaz od Rosji, jeżeli rząd będzie ku temu skłonny, żeby zbilansować to, co ewentualnie nam będzie brakowało, jeżeli już popłynie do nas gaz z Morza Norweskiego naszym rurociągiem. Ale właśnie w taki sposób, tak jak pan powiedział Witold, trzeba to robić dyplomatycznie, pragmatycznie, ale tak, żeby tą całą ruską agenturę, która jest w naszej gospodarce, polityce, w Sejmie, wszędzie, gdzie są ci różowi Rosjanie, którzy tak właśnie kończyli studia w Moskwie, jakieś tam różne kontakty mieli z partią kiedyś tam, to żeby ich tak troszeczkę odsunąć od tego, żeby to właśnie robione było w taki mądry sposób. Centrala handlu zagranicznego, handel jak najbardziej, wysłać jakichś emisariuszy w randze jakichś tam podsekretarzy stanu, tak żeby opinia publiczna na początek tego nie widziała, nawiązać jakieś kontakty i po prostu robić, tak jak pan Witold powiedział, ten handel w taki sposób, jak robią to Węgrzy. Natomiast drugi pomysł to jest taki. Pan Witold też to na pewno potwierdzi. No są takie kraje, które przeszły już do historii ekonomii jako azjatyckie tygrysy. Z tych krajów ja uważam, że szczególnie dwa są cenne dla Polski. To jest po pierwsze Korea Południowa i Singapur. Korea na szczęście ktoś mądry się znalazł i faktycznie zaprosił do współpracy przy tym centralnym porcie lotniczym. Natomiast jest Singapur. Ja uważam, że mimo tego, że jest tak maleńki kraj, to powinniśmy mieć tam naprawdę bardzo mocne strategiczne partnerstwo. Powinna być jakaś mocna umowa międzynarodowa między nami a Singapurem. ponieważ mają tak ciekawe, rozwinięte różne technologie, począwszy od technologii związanych z elektroniką, z cybernetyką, ze sztuczną inteligencją, po przemysł wojskowy, gdzie naprawdę możemy barterowo lub w jakikolwiek sposób czerpać z ich doświadczeń i jak edukować pokolenia przyszłych informatyków, matematyków od przedszkola. Singapur to jest po prostu kopalnia wiedzy, gdzie my po prostu powinniśmy stosować zasadę niewyważania otwartych drzwi, tylko zaprosić ich, poprosić ich, wymieniać się i poprosić, żeby nam pokazali, jak uczą dzieci od przedszkola po szkoły podstawowe, po licea, że w przeciągu 30 lat przeskoczyli trzy epoki i są w tej chwili na samym szczycie drabiny tych krajów, które się pokazują jako potęgi gospodarcze, potęgi finansowe, potęgi handlowe. I co jest bardzo istotne, ja uważam, że na przykład to, co właśnie gdzieś tam pan Krzysztof Ardanowski, jak był jeszcze ministrem, wskazywał, że gdybyśmy dobrze z Singapurem tutaj zawarli strategiczne przymierze, to właśnie moglibyśmy do Singapuru wysłać bardzo dużo produkcji rolniczej, tak żeby ich firmy to dystrybuowały na rynek azjatycki. My zarobimy, oni zarobią, ale niech będzie barter i oni niech nam dadzą jakieś ciekawe technologie, bo mają naprawdę dużo ciekawych technologii wojskowych. Ja podam tylko taki ciekawy przykład. Oni w sposób genialny rozwiązali sprawę obrony własnego wybrzeża. Nie wybudowali drogich korwet, nie wybudowali drogich jakichś innych okrętów, ale cały system modułowych naszpikowanych najciekawszym, najbardziej skutecznym uzbrojeniem okrętów obrony z wybrzeża. Wybudowali tych okrętów 8 w rekordowym czasie 2 lat bez pomocy Ameryki, bez pomocy jakichś innych tak zwanych potęg. Także można z nich brać przykład, można wziąć, nie wiem, licencję albo zaprosić ich do współpracy przy obronie polskiego wybrzeża, jeśli chodzi o strefę tą faktycznie przybrzeżną, a nie jakąś tam dalekomorską, bo to są naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania i wojskowe, i technologiczne. Jeżeli to by było zaimplementowane do Polski, to dałoby na pewno bardzo dużo miejsc pracy na wybrzeżu i wszystkim fabrykom z całej Polski, ze środka Polski, które by produkowały komponenty właśnie dla przemysłu okrętowego, które by te statki obrony wybrzeża budował.
Mhm. Panie Karol, możemy konkludować już powolutku?
Tak. I co jest bardzo istotne, ja tak słucham którejś już z audycji z uczestnictwem pana Witolda i powiem szczerze, bardzo bym chciał, żeby pan naprawdę czasami tak zwierał te swoje wypowiedzi, bo ja sam słyszałem od innych moich kolegów i koleżanek, które słuchają pana Witolda na antenie, że mamy takie wrażenie, że pan strasznie meandruje, że pan zaczyna jeden wątek, wplata pan wypowiedź 5-10 innych wątków i nagle ta wypowiedź się robi na 15 minut i na początku jest jeden koniec, a potem na końcu już nikt nie wie, o czym pan mówił i co pan chciał powiedzieć. Ja bym się był bardzo też tak samo cieszył, że skoro pan jest takim znakomitym ekspertem, to żeby pan podał w tej audycji 10 konkretnych przykładów, powtarzam, 10 konkretnych przykładów dla polskiego państwa, dla polskiego rządu, co my w tej chwili powinniśmy zrobić, żeby ten kryzys w Europie i na świecie, który jest związany z różnymi sprawami wynikającymi z zamieszania na rynkach finansowych i gospodarce, obrócić na naszą korzyść. Bardzo bym pana prosił, żeby pan podał konkretne 10 przykładów dla polskiego rządu.
Tylko tak dodam jeszcze, panie Karolu, pana wypowiedź trwała 11 minut, jeżeli już tak czas sobie mierzymy. Pan profesor jest gościem, więc gościom czasu nie ograniczamy. Proszę bardzo, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Staram się dzielić refleksjami, bo przecież dyskusja jest wysłuchaniem wzajemnym i tak rozumiem jako akademik, że staramy się wzajemnie wysłuchać i zrozumieć i nigdy nikogo nie pouczać i starać się być przyjaznym i prowadzić dyskusję w dobrej wierze przy całej złożoności problemów, z którymi się mierzymy, ale przyjmując w najlepszej wierze pana sugestie, odpowiem tak. Po pierwsze, my pewnych umiejętności nie rozwijaliśmy, chociażby tych, o których pan wspomniał, dając przykład owej, nazwijmy, posiadającej parasol rządowy, takiej swoistej centrali, która realizuje politykę państwa w dziedzinie relacji z państwami azjatyckimi. Zacznijmy od tego przykładu. Relacje z państwami azjatyckimi mają jedną wielką zaletę, że te państwa prowadzą ichnia gospodarka, ich gospodarka koreańska jest bardzo głęboko, jakby powiedzieć, oparta na dobrych relacjach biznesu z władzą. To jest cecha w ogóle państw azjatyckich, gdzie rządy prowadzą politykę razem z biznesem i tam lojalność wzajemnej współpracy, lojalność wobec państwa i także państwo jako wspierające działania ekonomiczne konkretnych firm jest pewnym kanonem prowadzenia polityki. U nas firmy w dużej części są bardzo osamotnione, są jakby rzucone na głęboką wodę, nie mamy tej, nazwijmy to, państwowej polityki, tej makroekonomicznej realizowanej na rynkach trzecich, co zarazem jest, no przed, utrudnia takie przedsięwzięcia, o których pan mówi, wymagające koordynacji, lojalności. Jeżeli chcemy zaangażować w to wiele firm, to firmy w to wejdą, jeżeli będą wiedziały, że będą miały parasol, wsparcie rządowe, wsparcie dyplomatyczne i to, o co pan powiedział, bardzo ważne, tą tarczę kontrwywiadowczą, że nikt nie będzie chciał tego rozsadzić od środka przez wprowadzenie, no, chociażby wewnętrznego konfliktu wśród tego rodzaju firm, które zawsze takie konflikty mogą się pojawić. I nie wiem, czy 10 mam szansę powiedzieć tego rodzaju przykładów, ale tam co najmniej, jeśli pan pozwoli, państwo pozwolą, tylko 3. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to nam odrębną dyskusję, możemy je wydłużać z tej listy. Dam pierwszy przykład, zacznę od przykładu, a potem rozwinę go. Mówiliśmy, mniej więcej taka nasza narracja jest taka, że obawiamy się uzależnienia, nie możemy się uzależnić, Niemcy nie powinny się uzależnić od Rosji na dostawach gazu, bo to będzie, to uzależnienie będzie czymś szkodliwym dla gospodarki niemieckiej. Niemcy się nie boją relacji z Rosją, nie obawiają się, potrafią ją prowadzić w politykę gospodarczą rządową, żeby nie było wątpliwości, z udziałem firm w taki sposób, że potrafią poszukać wspólnych interesów, które będą, no ten, kto zarobi dzięki dostawom gazu w Niemczech, pieniądze, które z tego tytułu wyda w Niemczech i dzięki temu one wrócą do tego, kto je wydał, jeśli się nie obawiamy, mamy kompetencje, umiejętność prowadzenia tego rodzaju polityki, która musi być polityką państwową, czyli musi mieć własny zespół ludzi lojalnych, którzy potrafią to prowadzić, przechowywać wiedzę na ten temat. I na przykład my możemy zbudować tego rodzaju, pierwszym przykładem tego rodzaju relacji ekonomicznych jest to, co my mamy jako silne aktywo w postaci zdolności eksportowej produkowania relatywnie taniej, a przede wszystkim atrakcyjnej, niewielko przemysłowej, tylko ciągle ekologicznej żywności, takiej w tym szerokim tego słowa znaczeniu. I z tymi państwami, które są państwami przemysłowymi, które siłą rzeczy zatraciły albo nigdy nie miały silnej pozycji rolniczej, wymienić się w tym, co pan powiedział, produkty, technologie wysokiej jakości, takich, do których my nie dogonimy ich sami, a zarazem potrafimy im zaoferować to, co mamy jeszcze w naszej gospodarce mamy i co potrafimy wyprodukować na najwyższym poziomie i co będzie dla nich atrakcyjne. Pierwszym pomysłem, którym się podpisuję, jest właśnie stworzenie takich wyspecjalizowanych, jakbyśmy tylko zaczęli od jednego tego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, czyli taki związek władzy publicznej z interesami określonych firm, otwarty, pozwalający na wsparcie i ochronę interesów eksporterów, a zarazem pomoc za bezpieczeństwo finansowe tych transakcji, bo to właśnie ma państwo zapewnić bezpieczeństwo, czyli parasol rozliczeniowy, który będzie pozwalał, że ci, którzy umieją produkować, przede wszystkim będą produkować, a ktoś będzie zapewniał lojalny sposób zbytu tych towarów, uzyskując za to wzajemne dostawy, które będą korzystne dla innej części gospodarki, ale zarazem do gospodarki jako całości. I my tego rodzaju w takich dziedzinach jak eksport produktów rolnych, to po pierwsze, czyli taki rodzaj tego rodzaju, nazwijmy to centrum handlowego, centrum interesów wspólnych biznesów państwa polskiego oraz producentów, potrafimy, jeżeli to, taką rzecz potrafimy stworzyć, bo jesteśmy w stronie stworzyć, zacząć trzeba to robić i stworzyć taki długookresowy plan, który będzie stabilizował możliwości eksportowe naszych producentów, zwłaszcza producentów rolnych, co będzie chroniło produkcję krajową i stworzy nowe rynki zbytu. Drugim takim dziedziną, którą też można organizacją i wspólnym współdziałaniem z udziałem państwa zrealizować, jest to, że my jesteśmy, mamy zasoby naturalne, które nie wszystkie wykorzystujemy i nasz rynek krajowy jest zbyt płytki na wykorzystanie całości naszych zasobów i część tych zasobów jest uśpionych albo nawet zostały w jakimś sensie zdegradowane w czasach, czyli przez ostatnie 30 lat. Czyli mimo naszego przekonania o naszym ubogim zasobie surowcowym, w dalszym ciągu te zasoby surowcowe mamy, ale one mogą być podstawą naszego eksportu, w tym przetworzonego i nieprzetworzonego, oczywiście lepiej było, żeby był przetworzony, tak aby można było pogłębić rynki zbytu, zewnętrzne rynki zbytu, chociaż do tej pory przez ostatnie lata budowaliśmy swój rozwój przez rozwój rynku wewnętrznego, ale to, o czym pan mówi, to już jest wykraczamy poza granicę, czyli drugą taką sferą jest wykorzystanie naszych tych uśpionych zasobów surowcowych, które są, które potrafimy jeszcze wykorzystywać i które mają rynki zbytu, a które być może nawet coraz trudniej jest je zrealizować ich sprzedaż na rynkach europejskich, ale są kraje, to jest przykład, tu jest wzorzec Chin, które oczywiście są nie tą skalą, ale one właśnie w tym duchu tworzą, że wykorzystują te surowce własne, które posiadają, nie tylko na potrzeby wewnętrzne, ale także przez barter, przez wymianę z tymi państwami, które mają do zaoferowania surowce nieobecne na rynku polskim. Między innymi takim chociażby przykładem jest, tu byłby na pewno tak samo, tu można by to realizować nie tylko na rynkach z państwami azjatyckimi, ale przede wszystkim na rynku tych państw, które są w stanie przez rozwój konsumpcji wewnętrznej, czyli państwach rozwojowych, czyli państwach, które mają wiele milionów ludzi, którym trzeba jeszcze podwyższyć poziom życia i my możemy uczestniczyć w tej produkcji również na ich rynki, wykorzystając, czyli tą bazę, te nasze zasoby surowcowe, które mamy, które możemy wykorzystywać właśnie tworząc w nich aktywo eksportowe jako źródło dostarczy, jako sposób zapewnienia dostaw tego, czego nie mamy, czyli wiązać to, co pan nazwał barterem. To niekoniecznie musi być barter, ale w sumie tak jakby powiedzieć w sensie obiektywnym to o to chodzi. Trzeci. No to powiem, może być może zaskoczę. My mamy ogromny, ciągle nie do końca wykorzystany potencjał edukacyjny. Mamy naprawdę liczący się zasób możliwości kształcenia, z którym może być nie tylko sposobem na poznanie nas, jako pewnego nieznanego regionu kulturowego, ale przede wszystkim poprzez kształcenie na polskich uniwersytetach studentów z innych państw i dzięki temu tworzyć tych ambasadorów, którzy znają Polskę, znają język polski, potrafią, znają naszą kulturę, wiedzą, stają się naszymi ambasadorami, którzy w tamtych krajach tworzą te takie świadomość Polski, w ich świadomości istnieje Polska jako państwo, które dało im wykształcenie, to nawet można trafić do państw relatywnie bardzo biednych, ale które dzięki temu tworzą tą nić współpracy, czyli czym więcej studentów będzie kształcić się w Polsce, z państw, które mogą być państwami bardzo biednymi, ale które wydają się nam dzisiaj bardzo odległe jako potencjalne rynki, do których będziemy handlować, ale dzięki tym ludziom będziemy tworzyć związki, te związki personalne, związki językowe, związki kulturowe. W taki sposób wiele państw, między innymi, no pamiętajmy, Francja tak tworzyła całą frankofonię, czyli kształcąc, no oczywiście tam odwołała się głównie do swoich byłych kolonii, ale przecież my nie mamy tej złej przeszłości, my możemy tą stworzyć, ten sposób naszej oferty edukacyjno-kulturowej jako metody budowania tych mostów ekonomicznych, czyli związków, czyli poznania Polski jako strony przyszłych stosunków ekonomicznych, kulturalnych i być na przykład, co wydaje się dziwne, ale jest zupełnie możliwe i oczywiste nas jako naszego dorobku kulturowego i naszej siły kulturowej. Kultura też jest towarem, na którym można zarobić pod warunkiem, że ona będzie czytelna dla tych, którzy ją będą jej odbiorcami. Ich można naszym dorobkiem kulturowym wzbogacić i oni się staną się częścią naszej obecności na tamtych rynkach. I tu mówię to jako człowiek pracujący na uczelni od 45 lat. Czy my możemy tak zrobić? Tak, możemy. Nawet kiedyś tak robiliśmy. Mieliśmy dużo więcej studentów zagranicznych, którzy potem byli tymi, do których odwoływano się w relacjach z tymi państwami, których przedtem nie znaliśmy, ale dzięki temu stali się oni naszymi ambasadorami, tymi dobrymi ambasadorami wiedzy o Polsce. Czyli te trzy pomysły, gdzie tylko jest organizacja, umiejętność zarządzania i strategia postępowania, może nas wzbogacić i dać nam wszystkim to, czego nam brakuje, czyli uzupełnić i dać nam możliwości rozwoju. Przez to staniemy się bogatsi. Bogatsi w najlepszym tego słowa znaczeniu, nie zużywając się, nie będąc tym, który oddaje swoje aktywa, tylko je pomnaża. To są te przykłady, które są dla mnie takie pierwsze z brzega, bardzo chyba bliskie pana myśli. Sądzę, że warto było się nad nimi zastanowić. Mam nadzieję, że mamy tu coś do powiedzenia i potrafimy to pozytywnie wykorzystać.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże wszystkim.
Cześć Boże.
Marek z Truskawia. Ja mam do pana profesora takie pytanie. Dlaczego do rozliczeń emisji nieprzyjęte zasady pochłaniania przez lasy CO2? Przed laty walczył o to świętej pamięci profesor Szyszko. Obecnie na ten temat nic się nie mówi, jest cisza. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Dziękuję, panie Marku. Proszę bardzo, panie profesorze.
No na ten temat odpowiem bardzo krótko, bo po prostu nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, chociaż miałem okazję parę razy właśnie ze wspomnianym, już nieżyjącym panem profesorem Szyszko przy jakichś okazjach rozmawiać. My to, co mówią ci, którzy na ten temat się nie znają się na tym, ja jestem trochę nauczony przy okazji. My nie potrafimy często jasno, a przede wszystkim umiejętnie przedstawić naszej alternatywy. Naszej alternatywnej myśli w stosunku do czyjejś propozycji. To, że zasób naszego kraju, jego zalesienie jest pewnym naszym aktywem, naszą przewagą, no nie umieliśmy tego tak oczywisty sposób, dość oczywisty sposób wykorzystać i przyjmowaliśmy dorobek państw, które wyrąbały lasy w większości w XIX wieku, a często jeszcze nawet wcześniej, które teraz stepowieją, które starają się odbudować te zasoby, a myśmy ich nie stracili, mimo różnych, nie zawsze najmądrzejszych posunięć, które na przykład na naszych terenach realizowali zaborcy, tak, żeby nie było wątpliwości, to oni wyrąbywali lasy, które potem my staraliśmy się odtworzyć. I to jest, czyli myśl nasza, bo to, żeby nie przedłużać tego wątku, bo to powtarzam tutaj cudze myśli, ale które ufam, że są w dobrej wierze, te myśli mówią tak, nasz dorobek intelektualny, nasze zdolności, które i nasza umiejętność, nasze przewagi, które tu mamy, daliśmy sobie niejako wytrącić z ręki. Znaczy mamy je, ale nie umiemy się nimi posłużyć w argumentacji, a ta argumentacja mogłaby by przede wszystkim chroniła nas przed przyjęciem złych rozwiązań. Rozwiązań, które musieli wprowadzić ci, albo uważali ci, którzy je wprowadzali za niezbędne, nie mając tego najważniejszego atutu, o którym mówimy, czyli tej zielonej Polski, która jest i która jest naszą przewagą, a nie naszą słabością.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy Pani Jolanta.
Ja mam, może zacznę od zasadniczego pytania, które mnie nurtuje, a później chciałabym się odnieść do tego, co Pan Profesor mówił na antenie. Natomiast to, co mnie nurtuje właśnie, to nie mogę zrozumieć, dlaczego Komisja Europejska musi wyrazić zgodę na obniżenie VAT-u, który rząd właśnie chce obecnie obniżyć VAT do zera na żywność podstawową, a jeszcze wcześniej była mowa o książkach i czasopismach, gdzie też właśnie do zera, żeby VAT był zerowy, rząd chciał obniżyć i też Komisja Europejska musi na to wyrazić zgodę. No to już chyba, to już po prostu jest jakieś po prostu dla mnie bardzo dziwne, bo to już jest, są za długie ręce Komisji Europejskiej tutaj. Przecież to do naszego budżetu mniej pieniędzy wpłynie. Natomiast no, w takich sprawach, żeby oni decydowali też, to już jest szokujące. I tym bardziej, że chciałam zaznaczyć, że poniszczono nam przemysł i mamy surowce sprowadzane i produkty z zagranicy. To oczywiście też do produkcji różnych rzeczy, które są tu produkowane w Polsce, podwyższa też ceny. Mamy niższe pensje, znacznie niż w innych krajach, zwłaszcza w Niemczech na przykład, także emerytury, renty i to po prostu, a ceny są praktycznie na równi i rachunki także, prawda, wysokie. Oczywiście od lat, nie teraz w tym czasie tutaj, w którym oczywiście wszystko podrożało, to nie o tym mówię. I po prostu, no jeszcze tym bardziej, żeby Komisja Europejska tutaj w takich sprawach miała ingerować, no to myślę, że tą sprawą należy się po prostu naprawdę, tutaj należy się buntować, absolutnie. I na to, co my musimy decydować o tym. Natomiast pan mówił, aha, jeszcze tutaj zaznaczam, pan mówił o surowcach, tutaj ważne jest pamiętanie o geotermii i gazie z polskiego węgla, żeby ten gaz był używany, a nie inny gaz. I tutaj należałoby po prostu absolutnie twardo działać w tej sprawie. Natomiast chciałam się odnośnie Rosji, Niemiec, Chin, a przede wszystkim najpierw może studentów zagranicznych, zagranicznych na uczelniach. No przecież były informacje właśnie, że za dużo jest studentów zagranicznych w ostatnim czasie i brakuje miejsca dla polskich studentów. Że takie po prostu udogodnienia nastąpiły i młodzież ze wschodu została w ogromnych ilościach przyjęta, że po prostu właśnie jest mało miejsc dla polskiej młodzieży, znaczy dla polskich studentów, bo to nie tylko młodzież rzeczywiście, prawda, chce studiować. Natomiast jak chodzi o Niemcy i Rosję, no to panie profesorze, bardzo przepraszam, ja pana bardzo cenię, ale tutaj jestem po prostu szokowana i oburzona tym, co pan powiedział i powtórzył później. Jakby pan nie znał rzeczywistości, jaka jest, historii, przecież to, co się dzieje, po prostu Niemcy, Rosja od zawsze współpracowały ze sobą i współpracują ze sobą w tych samych celach, dlatego też niszczyli Polaków, rozbiór Polski był i to nieraz, prawda, wspólnie działali, rozstrzeliwali i tak dalej, i tak dalej. I po prostu i te same są działania, te same tylko innymi metodami, zamiast czołgów właśnie gaz i po prostu, no o czym pan tu mówi w ogóle, to jest szokujące, ja bardzo proszę, żeby pan po prostu tutaj takie rzeczy po prostu nie rozpuszczał, bo to jest, są zupełnie inne sprawy. A oni działają wspólnie, działają na rzecz zniszczenia innych państw, te same cele są i te same działania wspólne. I po prostu nie, tutaj nie można absolutnie mówić i myśleć w ten sposób, jak pan myśli, tak samo Chiny, no przecież to są komunistyczne. I taka sama sytuacja tutaj jest. Ale to nie są te same, oni nie przestrzegają żadnych norm. Tam jest tania siła robocza, ludzi nie stać na to, żeby raz na rok do domów swoich wracają, gdzie dzieci wychowują ich rodzice po prostu, czy dziadkowie. Na tym polega po prostu tańszy produkt z Chin. I oczywiście gorszej jakości jak najbardziej. Natomiast federalizacja, no to w 1925 Schulz już mówił, prawda, w SPD, że już w 1925 plany Niemiec były na federalizację i to cały czas jest realizowane, te wszystkie plany właśnie, tak samo Rosji, Niemiec, Unia, NATO, Rosja, Niemcy. Tutaj Francja im jest już niepotrzebna po prostu. No więc nie można w ten sposób myśleć, bo to jest zupełnie co innego, my się musimy bronić. Tu jest ateizacja, islamizacja, niszczenie wszystkiego, ucisk, bieda ma być i po prostu no, mamy nie istnieć po prostu i nasza gospodarka. To dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Lanto, szczęść Boże. Panie profesorze.
Najpierw temat, a potem na drugi. Ten dotyczący problemów, dlaczego to Komisja Europejska decyduje o tym, czy my możemy obniżyć stawki VAT-u na żywność. No bo na tym polega, no może to jest szokujące, ale na tym polega istota no, Unii Europejskiej, że ona rządzi podatkami w Polsce, a zwłaszcza tym podatkiem, o którym teraz mówimy. Czyli to już tu nasza suwerenność jest bardzo skromna. I razem z tą, to się nazywa harmonizacja przepisów podatkowych, ona przecież narzuca państwom europejskim tą, no te wzorce, które państwo europejskie mamy przestrzegać, które mamy przestrzegać, a wtedy, kiedy działamy inaczej, to wtedy nam się zarzuca, że działamy niezgodnie z prawem europejskim i wtedy jesteśmy nawet karani. I razem z harmonizacją podatków przyszły do Polski te wszystkie patologie, te masowe oszustwa podatkowe, które charakteryzują niestety prawo wspólnotowe, podatkowe, które przyszły również do Polski na tej skali. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką taką wielkością strat, które wywołała właśnie wspólnotowa wersja podatku, o którym teraz mówimy. No i to jest to, że my, pani jest zaszokowana tym, że tak jest, ale właśnie na tym polega, to się nazywa harmonizacja prawa podatkowego, czyli narzuceniu wzorców, które są dla nas obowiązujące. My się temu sprzeciwiamy. Ale wtedy, kiedy się sprzeciwiamy i mówimy, że to są rozwiązania złe, zarzuca się nam, że działamy sprzecznie z prawem wspólnotowym. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, które miały na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Potem jak zaczął zajmować się tym Trybunał Sprawiedliwości, to zaczął twierdzić, że to są rozwiązania sprzeczne z prawem wspólnotowym, bo prawo wspólnotowe niestety chroni również oszustwa podatkowe, no bo skąd się one w tej skali u nas zjawiły, no i straciliśmy na to kilkaset miliardów złotych w ciągu ostatnich tych 15 lat, które pierwszych 15 lat naszego wspólnotowego systemu podatkowego. I to no, na tym po prostu i to nieważne, czy się w tym momencie to jest stwierdzenie faktów może dla nas niekorzystnych. No i właśnie stąd też moja myśl, którą starałem się przedstawić, że musimy mieć własną wizję i do tej wizji, o tą wizję walczyć. Wizję walczyć o to, co będzie zgodne z naszymi interesami i mieć odwagę przekonywania organów Unii Europejskiej do tego, że te rozwiązania, które oni nam nakazują stosować, są złe i chronić własne interesy. To jest ta myśl, którą starałem się przedstawić, zresztą nie po raz pierwszy. No ale niestety pani diagnoza jest całkowicie prawdziwa. No, nasza suwerenność, chociażby żeby obniżyć stawkę podatku chociażby na te wyroby, które nie tylko w tym czasie, a zwłaszcza w tym czasie nadzwyczajnym, w okresie wzrostu cen surowców i konieczności amortyzowania przy pomocy niższych stawek podatkowych, wzrostu cen surowców energetycznych, okazało się, że na to wymagamy, musimy mieć zgodę Komisji Europejskiej. No na tym po prostu, no na tym polega, może to jest rzeczywiście szokujące, ale na tym polega no, stan rzeczy, w którym jesteśmy. To na pewno wymaga głębokiego przemyślenia, być może zmiany, aby, no, moim przekonaniem na pewno wymaga zmiany, ale żeby dążyć do tej zmiany, sami musimy uświadomić sobie nasze potrzeby, no i mieć świadomość, że te narzucone nam wzorce nie są najlepsze. Nie są najlepsze. W tym przypadku ja je wielokrotnie publicznie krytykowałem, za co byłem zresztą przedstawiany jako wróg integracji europejskiej. Jeżeli integracja przynosi do nas patologię, no to i w tym zakresie tą integrację uważam za złą i powinniśmy się nią nazywać takimi słowami, jakie są właściwe. Natomiast w tym drugim wątku to może się nie do końca zrozumieliśmy, więc postaram się wytłumaczyć. Pani ma rację, że dla nas najgroźniejsze są te sojusze antypolskie, które mogą się zrodzić chociażby ze zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, które parę razy w historii było dla nas nie tylko bardzo groźne, ale wręcz decydowało o naszym losie, nas, nie tylko państwowości, ale naszych obywateli. Ale jeżeli takie zagrożenia są i przyjmujemy, że takie scenariusze są możliwe, no to starajmy się nim przeciwstawić. Przeciwstawić możemy się tylko wtedy, jeżeli będziemy dążyć do tego, aby taki sojusz nie powstał przeciwko nam. Przeciwko nam, czyli my, jeżeli jest taka stara, bardzo mądra teza, Polska powinna mieć lepsze stosunki z Niemcami i z Rosją niż Rosja i Niemcy między sobą. To jest bardzo mądra teza. Czyli powinniśmy mieć lepsze stosunki z każdym z tych państw niż te państwa między sobą, bo dzięki temu nie powstanie to, o czym pani mówi, co jest tym taką zawsze obiektywną, znaną z historii groźbą, która się realizowała również w postaci chociażby tych czasów, kiedy mieliśmy dwóch wrogów, którzy nas pokonali. Tak, bo oni nas pokonali, potem jakimś nieprawdopodobnym wysiłkiem i kosztem. Przecież biorąc pod uwagę bilans, no to oczywiście ostatecznie zwycięskie, ale koszty tego pokonania tego złego tego sojuszu były dla nas ogromne. No i do dzisiaj za nie płacimy. I jeżeli chcemy nie doprowadzić do tego, nie doprowadzić do owego złego sojuszu, no to tylko wtedy, jeżeli sami będziemy atrakcyjniejszym partnerem niż ten partner, który te państwa są partnerem w stosunku do siebie. Kiedyś rozwijaliśmy, mieliśmy taki okres w historii, w którym byliśmy państwem o jednej z najwyższych w świecie produkcji przemysłowej per capita. To była koniec XIX wieku. Przemysł wszyscy znamy to z literatury. Widzimy chociażby słynny obraz Ziemi Obiecanej Rejmondowskiej, przypomniany w filmie Andrzeja Wajdy. Byliśmy wtedy światowym producentem, mieliśmy najnowocześniejszy przemysł, nie tylko włókienniczy, mieliśmy centra, to nie Manchester był, nie Łódź była Manchesterem w Polsce, tylko Manchester był mniejszym ośrodkiem przemysłowym niż Łódź jako ośrodek przemysłu i wełnianego, i bawełnianego. To myśmy byli państwem przetwórczym, a bawełnę sprowadzaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, czyli byliśmy centrum przetwórstwa i to tu realizowaliśmy zyski. Dzięki czemu? To było w okresie zaborów, ale potrafiliśmy wtedy ekonomicznie być państwem o liderem przemysłowym świata, czyli mogliśmy w sytuacji dla nas trudnej, no dużo trudniejszej niż obecnie, jako w końcu państwa naszego nie było, potrafiliśmy stworzyć centrum przemysłowe świata. Pewnie już tego centrum to już nie stworzymy, już takiego czasu nie powtórzymy, ale wcale nie musimy być wrogiem, jeżeli mogą nas łączyć relacje ekonomiczne, czyli możemy skorzystać z naszych atutów, o których między innymi w tej dyskusji tylko parę tam godzinę temu mieliśmy okazję mówić, czy my możemy stworzyć, być eksporterem na rynek rosyjski, być ważnym dostawcą na ten rynek towarów, możemy być i dzięki temu, dzięki relacjom handlowym zwiększyć atrakcyjność i zmniejszyć to poczucie potencjalnej wrogości, która może tu nastąpić. Bronimy się przed konfrontacją i sojuszem, który będzie sojuszem naszym kosztem, jeżeli potrafimy to zrobić. To jest bardzo trudne, ma pani rację. Mamy tu wiele takich złej przeszłości, którą rozpamiętujemy i która jest w naszej świadomości, ale my mamy to wygrać, a nie przegrać. Więc jeśli mamy wygrać, to musimy szukać naszych atrybutów jako strony stosunków ekonomicznych i zbudować naszą atrakcyjność, nasze trwanie, naszą siłę poprzez to, że jesteśmy partnerem, który jest ważny dla kogoś, ważny nie jako miejsce, z którym się walczy, tylko z miejsce, z którym się handluje i dzięki temu się zarabia. Czy to jest trudne? Trudne. Ale czy inna droga, która polega na tym, że pomagamy albo wręcz akceptujemy zgodę naszym kosztem, no to tamta ta alternatywa jest dużo gorsza. I nie możemy się zużywać się w sporach, z których nie jesteśmy w stanie wygrać i w ogóle nie powinniśmy takich sporów zaczynać. Szukajmy dróg, które nas wzbogacą, a nie nas osłabią. Dróg pokojowych, no bo wtedy damy szansę ludziom żyć lepiej niż żyją dzisiaj i dzięki będziemy wzbogacać nie koncerny, które na tak zwanych zagranicznych inwestorów, tylko polskich inwestorów, którzy dzięki temu sprzedadzą swoje towary również na tym ogromnym rynku. rosyjskim, który jest ciągle rynkiem wschodzącym, bo tam jest wielu miliony ludzi, którzy chcą lepiej żyć dzięki towarom, które my możemy dostarczyć. W to miejsce pojawią się inni, żeby nie było wątpliwości. I oni wcale nie będą nam ustępować miejsce, to my musimy walczyć o to miejsce. To jest piętro tej centrali, o których w dyskusji z panem miałem okazję rozmawiać, o tych 10 pomysłach. Ja powiedziałem o tych 3, o których mówimy. To jest też w relacjach z Rosją, bo z każdym z takim można zarobić, trzeba prowadzić interesy, a zwłaszcza z tymi, których wrogość może być dla nas groźna, czyli przy pomocy relacji ekonomicznych, to jest taka stara teza, że państwa, które potrafią ze sobą handlować, zmniejszają opłacalność sporu o charakterze niehandlowym, więc budujmy te relacje, a wiem, że to jest trudne w czasach, kiedy zdominowani jesteśmy przez język wrogi, przez język podkreślający wrogość i to, że my tracimy w ten sposób, że naszym kosztem obawiamy się zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. Nawet niektórzy mówią, że już to nastąpiło, że wycofanie się, już chyba, które następuje Stanów Zjednoczonych z tej części świata i które się koncentruje na swoich problemach z Chinami, które są zupełnie innego kalibru niż problemy wschodnie, czy na w ogóle Europy jako takiej, nas zobowiązuje, jest na nas wyzwaniem. Wyzwaniem jest to, że my musimy znaleźć swoje miejsce jako partnera, nie wrogiego, a który buduje, który na tym zarabia, a nie na tym traci, a przede wszystkim oddala wizję sojuszu antypolskiego. On zawsze jest możliwy, żeby nie było wątpliwości, natomiast nie jest nieuchronny, a staram się szukać dróg, które nas od tego złego scenariusza oddalają. To nie zawsze musi się podobać i może być. Wiem, że mam świadomość, że wyrażam poglądy pod wieloma względami nie mieszczące się w takiej naszej współczesnej narracji, ale przecież tę partię o te lepsze relacje Polski z tymi dwoma naszymi ważnymi sąsiadami, to tę partię, w której żebyśmy mieli lepsze relacje z oboma, każdym z tych państw odrębnie niż te państwa między sobą, na razie nie wygrywamy, więc starajmy się to wygrać, bo inny scenariusz jest dla nas dużo gorszy. Tak staram się przedstawić myśl, proszę. Wysłuchajmy się, starajmy się wzajemnie zrozumieć. Taki jest sens między innymi wolnych mediów, tych naprawdę wolnych mediów, w których mam zaszczyt być i z panią, i z państwem rozmawiać. Wysłuchajmy się, nie musimy się zgodzić, ale wysłuchajmy się po to, żeby zrozumieć rację, bo możemy się różnić i będziemy się różnić, ale jeżeli mówimy do siebie w dobrej wierze, a łączy nas dobro Polski, nikt nas nie wie, nie ma. Nikt z nas nie wie, nie ma patentu na to, na rację. Więc szukajmy dróg, które nas będą nas wzbogacać w każdym tego słowa znaczeniu i oddalać od nas zagrożenia, a wiemy, że możemy pójść drogą, która nas doprowadzi do sukcesu albo do klęski. Starajmy się szukać tych dróg, które nas oddalą od zagrożeń i zbliżą nas do sukcesu, tego, który będzie sukcesem nas wszystkich, a nie kilku zagranicznych inwestorów, którzy będą chcieli z nas wycisnąć wszystko to, nie płacić tu podatków, jeszcze w dodatku uciec stąd z kapitałami i wyeksploatować miejscowe zasoby tak, aby można było je w swoim interesie wykorzystać, a nie w naszym. Dlatego staram się wytłumaczyć swoje racje, ale bardzo dziękuję za krytykę, bo najważniejsza jest krytyka, bo krytyka nas wzbogaca.
Panie profesorze, bardzo dziękuję również za czas nam poświęcony. Tutaj 2 godziny, 3 z hakiem w telewizji Trwam na temat ekonomicznych i gospodarczych zawirowań w Polsce i na świecie z panem profesorem Witoldem Modzelewskim z Instytutu Studiów Podatkowych z Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistą, prawnikiem rozmawialiśmy dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, dziękuję ojcu, dziękuję państwu, korzystając z okazji na ręce ojca, na ręce redakcji i wszystkich słuchaczy najserdeczniejsze życzenia świąteczne, szczęśliwych, dobrych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jestem zaszczycony, że mogłem być państwa gościem, że zostałem wysłuchany i miałem szansę wysłuchać wszystkich myśli, które z którym się państwo dzielili ze mną, a w miejsce to jest zawsze dla mnie wielką radością, że mogę być, uczestniczyć w tych niedokończonych rozmowach. Ja wiem, są niedokończone. Może będziemy jeszcze kontynuować.
Wzajemnie dziękujemy również, panie profesorze, za te porcje wiedzy i mądrości. Dziękujemy i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pan profesor Witold Modzelewski był naszym gościem. Dziękuję również państwu za aktywność i w pierwszej, i w drugiej części.